A teraz już Ewangelia, którą dziś rozważał będzie ksiądz Daniel Grocholewski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie, Dąbiu.
Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawił, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
Dziś uroczystość Chrystusa Króla. Jakie jest znaczenie i symbolika tej uroczystości?
Uroczystość Chrystusa Króla jest jedną z najmłodszych uroczystości, świąt, jakie obchodzimy w Kościele. Została wprowadzona 100 lat temu przez papieża Piusa XI na zakończenie roku jubileuszowego w 1925 roku i przypadła wtedy na 11 grudnia. Po reformie kalendarza po Soborze Watykańskim II ustalono, że rokrocznie obchodzić będziemy uroczystość Chrystusa Króla w tak zwaną ostatnią niedzielę roku liturgicznego, czyli tydzień przed pierwszą niedzielą Adwentu. Ta uroczystość ukazuje nam dwa ważne symbole. Pierwszy z nich to jest obraz Chrystusa, Króla Wszechświata, Władcy Wszechświata, to znaczy tego, co my możemy sobie wyobrazić, ale także i przestrzeni, których może wyobrazić sobie do końca nie możemy. Nie chcę tutaj iść za daleko, mówiąc o tym, o jakichś pozaziemskich cywilizacjach, ale tak naprawdę w tym terminie to się zawiera, że Jezus jest królem całego wszechświata, tego, który jest w niebie, tego, który jest na ziemi, który jest nam znany, ale także i tego, który jest dla nas duchowo złem, bo to on ma moc i władzę nad złym duchem, a zatem jest panem i królem naprawdę całego wszechświata. Drugi wymiar to jest wymiar związany z prostotą tego królowania, że nie jest to właśnie odwzorowanie żadnego władcy ziemskiego, żadnego króla, który był niedoskonały, który może czasem kierował się dobrymi intencjami, ale jednak nie wszyscy byli zadowoleni z jego królowania. Królowanie Jezusa doprowadza do tego, że każdy, kto staje się jego podwładnym, tak naprawdę zyskuje wolność. Jezus pokazuje nam to w najprostszym obrazie, że jego tronem jest krzyż, jego królowaniem jest zwycięstwo, zwycięstwo nad złem, nad śmiercią, nad szatanem. Chrystus Król, będąc Królem Wszechświata, w tej uroczystości chce nam pokazać, że chce, byśmy otworzyli się przed Nim i zaprosili Go, by był Panem całego mojego życia, moich myśli, moich marzeń, moich intencji, moich porażek, sukcesów, moich relacji z ludźmi, mojego życia rodzinnego, zawodowego, moich inspiracji, tego, co mnie motywuje, ale także tego, co wprowadza we mnie niepokój i lęk. Królem całego wszechświata, mojego świata.
Jezus przed śmiercią jest jeszcze kuszony przez szatana za pomocą innych ludzi. Co to oznacza? Czy należy w tym szukać jakiejś symboliki?
Oczywiście, że tak. Z jednej strony dostrzec możemy, że walka dobra ze złem do momentu śmierci Jezusa toczyła się do ostatniej chwili. Do ostatniej chwili zły duch próbował wzbudzić w Jezusie, nie wiedząc do końca, kim jest tak naprawdę, próbował wzbudzić w nim grzeszne myśli, chęć pokazania w tym wypadku swojej siły. Nie bez przyczyny właśnie ten obraz jest nam pokazany w tę uroczystość, właśnie Jezusa, który w momencie, kiedy mógł, został wywyższony nad ziemię, kiedy został nam pokazany w ten symboliczny sposób, a dla uczestników tamtych wydarzeń zupełnie nie symboliczny, tylko namacalny, jako nasz władca i właśnie jako bezsilny, jako ten, który poddaje się mojej woli, który nie narzuca mi niczego zupełnie, i który nie jest spełniaczem życzeń, nie jest tym, który będzie spełniał moje zachcianki, ale też właśnie nie jest kimś, kto z siłą będzie wychodził w moje życie, czyli zejdzie z krzyża, pokaże, kim jest, rozwiąże wszystkie problemy świata, poukłada wszystko tak, jakby był właśnie najdoskonalszym ziemskim władcą. Bóg tego nie czyni, dlatego że wie, że do niczego dobrego to nie będzie prowadziło. Że to nie jest zbawienie człowieka, tylko jest to zniewolanie człowieka. To próbuje uczynić szatan i do tego nas kusi, byśmy właśnie też i w ten sposób byli zniewoleni jego pomysłami, zniewoleni jego wizją niewłaściwą świata. Jest to także piękna symbolika, która pokazuje nam, że zły duch działa na nas w perfidny sposób, że czasem przybiera obraz dobrego pomysłu, bo nie oszukujmy się, dla zniewolonych wtedy pod okupacją rzymską Żydów, taki zbawiciel, który by przyszedł i wszystko poukładał, byłoby bardzo dobre. Ale byłoby to tylko chwilowe dobro. Właśnie Bóg chce nam przez ten obraz pokazać, że On chce w nas zbudować królestwo i być królem czegoś wiecznego, czegoś, czego się nie da zniszczyć, co nie przeminie, co nie będzie jak flaga na chorągiewce, w zależności od tego, jaki będzie panował nastrój, tak się będzie toczyło. Zatem Chrystus kuszony na krzyżu uczy nas, byśmy byli wierni do końca, nawet wtedy, kiedy czujemy się bezsilni.
A czy moc Boga objawi się w pozornej mocy?
Wydaje mi się, że ona nieustannie objawia się właśnie w niemocy, że wielkimi tego świata zostają zapamiętani i ludzie, którzy nie zrobili tak naprawdę rzeczy wielkich, ale byli ludźmi prostymi, ludźmi, którzy w oczach świata przegrali jak męczennicy, ludźmi, którzy są nieznani jak wszyscy święci, których wspominaliśmy niedawno, których życie nagradzone jest w Bogu właśnie, nie na pokaz, nie po to, żeby błyszczeć przed innymi jak egoista albo pyszałek, tylko właśnie nagrodzone w cichości, bo zbudowane na tym, co w środku, to co mówiłem, nie? Że Bóg buduje swoje królestwo w naszym wnętrzu i ono nie będzie zbudowane tylko i wyłącznie z tego, co zewnętrzne, ale właśnie z tego, co wewnętrzne, z tego, jak się podnoszę z moich porażek, z tego, jak Bogu ufam i z tego, jak doświadczam Boga właśnie w swojej niemocy. To jest najpiękniejsze, że Bóg przyjmuje nas wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej poturbowani i nie odrzuca nas. Kiedy najbardziej nie wierzymy w siebie, On wierzy w nas najbardziej.
Czy powinniśmy się uczyć wiary od Łotra?
Jestem zawsze zafascynowany postacią tego człowieka. Na krzyżu zabijano ludzi, niedrobnych przestępców. To byli albo przeciwnicy polityczni czasami, ale też byli to ludzie, których zabijano za jakieś większe przewinienia, zarówno przeciwko cesarstwu, ale też i w takim społecznym życiu. Można powiedzieć mordercy, złodzieje. A zatem ten człowiek, chociaż go nie znamy, bo nie wiemy do końca, kim jest, słyszymy o nim pierwszy raz, na pewno nie był dobry za życia. Na pewno nie był doskonały, a nawet powiedzielibyśmy, że był gorszy od innych. W jego życiu dokonywały się gorsze wybory, że mógł skrzywdzić też wielu ludzi, że mógł komuś właśnie odebrać życie, pozbawić kogoś zdrowia, okraść kogoś. I zobaczmy, jak wyjątkowe jest spojrzenie Jezusa na tego człowieka, który nawet nie wyznaje swoich grzechów do końca, czyli wspaniałą rzecz, przyznaje się do tego, że jest grzesznikiem. Iluż świętych ludzi możemy dzisiaj spotkać? Ludzi, którzy twierdzą, że są doskonali albo prawie doskonali, którzy nie potrzebują przebaczenia, bo oni nie grzeszą, robią wszystko dobrze. Jak mało mamy pokory takich, którzy potrafią przyznać, jestem winny. Chciałbym zwrócić wszystkich uwagę, że to się dzieje na początku każdej Eucharystii, kiedy ksiądz nas wzywa do aktu pokuty. Tam się nie da wyznać grzechów. Ja kiedyś tak myślałem, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem, że trzeba wtedy powiedzieć te powszednie grzechy wszystkie, ale to tak nie było czasu. I dopiero kiedyś jakby doszło do mnie, kiedy wczytałem się w słowa, które są przygotowane w mszale, że to nie jest moment wyznania grzechów, tylko uznania tego, że jestem grzeszny. Właśnie uczynienia tego, co czyni ten dobry łotr, jak go potem nazwaliśmy. Mamy też jego imię, miał na imię Dyzma, bo tak tradycja go chciała uhonorować jako postać pojawiającą się w Biblii. I zobaczcie, że ten człowiek wyprzedził wszystkich do Królestwa Niebieskiego. On poszedł jako pierwszy, bo razem z Jezusem w tym samym dniu. Nie? Więc logika Boża jest zupełnie inna, więc szukajmy takiej wiary właśnie, która jest wiarą pokorną. Wiarą, która niekoniecznie musi się skupiać na szczegółach i wyliczaniu wszystkiego, co jest złego w moim życiu, ale na uznaniu prostej rzeczy. Że nie jestem doskonały, ale w tej niedoskonałości potrzebuję Boga. Bo gdybyśmy tylko powiedzieli, że jesteśmy niedoskonali, to bylibyśmy nędzni, bylibyśmy puści. Ale ponieważ mamy nadzieję w Bogu, to ona wypełnia tą nędzę i dodaje nam wartości, pokazuje naszą wartość, która płynie od naszego Króla.
Na co Jezus rzuca światło przez swoją śmierć? Na sens życia i śmierci każdego z nas?
Oczywiście, że śmierć Jezusa jest zmianą myślenia. Do tej pory, kiedy przyjrzelibyśmy się także wierzeniom wielu religii świata, wszystkie one raczej zmierzały do tego, że jeżeli już wierzyły w śmierć, a wiele wierzy, i w życie po śmierci, to raczej było to życie nieszczęśliwe. To raczej było to życie jako trochę taka wegetacja, jako trochę taki smutek tego, że nie mogę być w świecie, że to w świecie, na ziemi było pełnia życia. A Jezus to wszystko odwrócił. Właśnie pokazał, że dopiero On nas doprowadzi do pełni życia, którym On jest sam. I uczynił to właśnie przechodząc przez śmierć, bo chce też pokazać jako Król nasz, że nie chce być daleko od nas i to są tylko puste słowa, ale sam w praktyce pokazuje, jak się idzie do Boga, jak chce nas przez to przeprowadzić. Więc na pewno to zmienił Jezus w myśleniu o śmierci. Niektóre religie nagradzały tylko wojowników. Mówiły, że tylko mocne i silni wojownicy albo władcy będą trwali wiecznie, a inni będą gdzieś w jakiejś pustce. Jezus chce Tobie powiedzieć dzisiaj w tę uroczystość także, że On Cię zaprasza, żebyś usiadł obok Niego w Królestwie Niebieskim. Jego śmierć właśnie rzuca na życie każdego z nas obietnicę, że jak w Niego uwierzysz i za Nim pójdziesz, no to właśnie będziesz mógł cieszyć się na zawsze. Będziesz zwycięzcą, będziesz właśnie tym silnym wojownikiem. Ale ta siła nie będzie wypływała z moich osiągnięć i dobrych uczynków, ale będzie wypływała z wiary w Jezusa.
Na czym polega istota Królestwa Boga? Czego dotyczy Jego władza?
Może nam się wydawać, że Królestwo Niebieskie czy Królestwo Boże jest już między nami. Jest takie piękne określenie, które to tłumaczy, że Kościół, którym jesteśmy, jest przedsionkiem Królestwa Niebieskiego. Czyli my stoimy w progu, za nami jest pogańskie jeszcze życie, życie, które jest prowadzące do śmierci, do smutku, do porażki, a przed nami kraina szczęścia, obietnicy, którą Bóg nam daje, i nasze życie jest tak naprawdę przechodzeniem z jednego w drugie. I tu jest Królestwo Niebieskie, tu się ono objawia. Jakby spojrzeć, że Królestwo Niebieskie nie będzie pokazywało się tak jak wszystkie inne królestwa, w wielkich budowlach, stolicach, w licznych armiach, w wygranych bitwach, w pięknych szatach i koronach, ale właśnie w zwycięstwach załamanych ludzi, w nawróceniu grzesznika, w dobroci, którą człowiek zaczyna praktykować i nią żyć. Tu się zaczyna Królestwo Niebieskie. Tutaj jest osadzone, zupełnie gdzieś indziej. Jego nie widać na co dzień, Królestwa Niebieskiego, ale można go, kiedy się już go doświadczy, to jest to doświadczenie tak silne i tak mocne, że wpisuje się we mnie, że staje się częścią tego Królestwa. Nie? Więc władza Jezusa natomiast dotyczy władzy bardziej przyjaciela. Zobaczcie, że czasami, kiedy jesteśmy właśnie zagubieni, potrzebujemy kogoś, kto nas poprowadzi, kto przez chwilę przejmie inicjatywę. To jest władza Boga. Władza Boga jest władzą przejęcia inicjatywy na tyle, na ile mu pozwolę oczywiście, a jeżeli mu nie pozwolę, to jej nie przejmie. Dlatego pozwólmy Jezusowi przejąć władzę w moim życiu, pokierować mną, poprowadzić mnie w dobrą stronę, bo tylko w taką stronę chce nas Jezus zaprowadzić.
Krzyki obelgi kontrastują z milczeniem Jezusa. Co można powiedzieć o postawie tych, którzy krzywdzą Jezusa? Co Jezus pokazuje nam przez swoją postawę? Czy to, że miłość jest silniejsza od nienawiści?
Można tak to odczytać, bo wiadomo, że miłość zawsze będzie silniejsza od nienawiści. Natomiast dla mnie gdzieś zawsze to milczenie Jezusa było nie tylko jego siłą, ale też było pokazaniem, że On jest powyżej tym wszystkim. I teraz nie chcę, żebyśmy pomyśleli sobie, że Jezus jest pyszny, ale chodzi tutaj o to, że ktoś, kto odkrywa i zna wielkie wartości świata, jeżeli jest kuszony, to po to, żeby spaść z wysoka właśnie. Żeby zająć się właśnie niewielkimi rzeczami, tylko prostymi i przyziemnymi. Takimi, które można od teraz sobie załatwić, nie? Natomiast milczenie Jezusa jest znakiem na to, że Bóg nie daje się zwieść, Jezus nie daje się zwieść, żeby zniżyć się do poziomu zła. Żeby zniżyć się do poziomu zła. On chce zejść przez śmierć do poziomu tych, którzy przegrali, ale nie do poziomu tych, którzy ich pokonali. Czyli Jezus nie daje się wyprowadzić z równowagi i zwieść ze ścieżki, którą idzie. Może się posłużę tutaj takim przykładem, że ludzie infantylni będą próbowali nas sprowadzić do swojego poziomu rozumowania i myśli, ale w tym infantylizmie my się nie odnajdziemy, dlatego że to jest ich królestwo, to nie jest nasze życie, więc Bóg, Jezus nie jest tym, który będzie się poruszał na poziomie zła i grał pod jego dyktando, ale właśnie pozwoli mu się wypowiedzieć w wolności, ale potem i tak zrobi swoje, a tym, co czyni, jest zbawienie człowieka.
Czy potrafimy stawać w obronie Jezusa i Kościoła współcześnie?
Wydaje mi się, że to pytanie ma bardzo wiele odpowiedzi. Będą one bardzo indywidualne, związane z każdym człowiekiem. Nie wiem, czy są takie statystyki, czy da się to w ogóle wyliczyć i ogólnie powiedzieć, że potrafimy albo nie potrafimy. Znam przypadki osób, które potrafią to zrobić, znam przypadki osób, które nie potrafią tego uczynić, wynika to z różnych przyczyn. Znam takie środowiska, w których trzeba to robić, znam takie środowiska, w których nie jest to konieczne. Wiem o tym, że trzeba w pewnych miejscach zająć się pracą przede wszystkim na przykład i dopiero później gdzieś w relacjach osobistych opowiedzieć też o tym, że jestem wierzący, albo kiedy zaczynamy dyskutować, no to wtedy zrobić tą dyskusję. Nie możemy też przełożyć takiej kalki, żeby milczeć, tak jak Jezus milczał na krzyżu, bo Jezus milczał na krzyżu, ale wcześniej przez lata nauczał. Więc to nie jest tak, że On przemilczał w ogóle całe swoje życie. On milczał w tym momencie, kiedy był kuszony, nie? Więc kiedy nas kusi, to mamy milczeć. Natomiast kiedy jesteśmy atakowani, trzeba tutaj wielkiego wyczucia, żeby wiedzieć, czy coś powiedzieć, czy nie. Na pewno jest nam trudno tutaj na Zachodzie. Opowiem taką anegdotę. Córka znajomych postanowiła zmienić kierunek studiów i naszych stron zachodnich przeniosła się na wschód, wschodnią część Polski. No i zapoznawała się z nowymi kolegami, koleżankami ze studiów, zaczęła opowiadać trochę o sobie i w pewnym momencie jakoś tak temat pojawił się, czy idziesz w niedzielę do kościoła. I ona speszona mówi, że nie chce chyba o tym mówić, a rozmówcy mówią, że my idziemy. Ona mówi, no ja też idę, bo ja co niedzielę chodzę. Rodzice są w kościele domowym, ja też jestem wierząca. Mówi, a wy tak potraficie o tym rozmawiać normalnie? Na co jej rozmówcy i nowi znajomi mówią, że tak, że tutaj nie ma z tym problemu. Możemy o Bogu rozmawiać sobie na korytarzu, możemy o Nim rozmawiać sobie w internacie. To jest dla nas normalna rzeczywistość. Jak dwa różne światy mogą się pojawić i dwa różne miejsca, i to na uniwersytecie, na miejscu, gdzie dyskusja jest najważniejsza, gdzie rozmowa jest fundamentem i podstawą rozwoju nauki. Więc wydaje mi się, że z tego może płynąć tylko przesłanie, byśmy delikatnie delikatnie i z wyczuciem rozważali, czy powinniśmy czasem się odzywać, czy nie, czy to przyniesie dobre owoce, czy złe owoce, ale też nie byli zupełnie pasywni, myślący, że moim milczeniem nic zupełnie, dzięki mojemu milczeniu coś wielkiego osiągnę, ale czyn. Czy nie będzie mocniejszy? Doświadczenie będzie mocniejsze niż wszelkie słowo, jakie wypowiemy.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz Daniel Grocholewski z parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie-Dąbiu.